Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. Po raz kolejny witamy w programie Kultura na co dzień, porannym programie naszej stacji. Agnieszka Urbanowska już zapowiada na gościni razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agnieszko, ja się bardzo cieszę w ogóle, że znów sięgamy do Instytutu Książki. Będziemy się przyglądać, sprawdzać, patrzeć, jak wszystko po zmianach funkcjonuje i co się dzieje. No ale jesteśmy tuż przed wielkim, znanym wydarzeniem, które będziemy świętować. A mianowicie będziemy rozmawiać o Transatlantyku, Nagrodzie Transatlantyk. No i muszę cię zapytać o to, jak to się wszystko zaczęło, kto wpadł na ten genialny pomysł, żeby w ogóle przyglądnąć się ludziom, którzy z literaturą mają bardzo dużo wspólnego, ale nie zawsze wprost są pisarzami i pisarkami, jak przeważnie, prawda, w tym kierunku pędzimy.
Zaczęło się 20 lat temu, ponieważ w tym roku Transatlantyk zostanie przyznany po raz 20, więc będziemy mieć już jutro jubileuszową galę. Zaczęło się 20 lat temu. Instytut Książki uznał, że potrzebna jest nagroda, która uhonoruje wybitnego popularyzatora polskiej kultury, polskiej literatury za granicą. Formalnie nagroda nie jest nagrodą dla tłumaczy. Natomiast w praktyce rzeczywiście okazuje się, że najbardziej skutecznymi i zasłużonymi ambasadorami często są właśnie tłumacze, czyli tłumacze, tłumaczki. Te osoby, które po pierwsze przekładają teksty polskich pisarzy na języki obce, ale robią dużo więcej. Ponieważ bardzo często to właśnie oni szukają wydawców, to oni polecają książki, to oni zabiegają o publikację. To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest kształcenie kolejnych pokoleń, ponieważ nasi laureaci bardzo często są również slawistami, polonistami i popularyzują wiedzę o polskiej literaturze, o polskich pisarzach. Na uczelni, w mediach bardzo duża liczba naszych laureatów to również mentorzy dla młodszych pokoleń, bo kształcenie kolejnych generacji tłumaczy literatury polskiej jest ogromnie ważne.
Ale to jest taki wątek, wiesz, który bardzo rzadko się pojawia, bo o ile o tłumaczach i tłumaczkach zaczęliśmy coraz częściej mówić, oni faktycznie za późno oczywiście, ale powiedzmy, że wywalczyli sobie miejsce na okładkach, miejsce w dyskusjach, jakby absolutnie należną pracę twórczą, autorską, o której często zapominaliśmy, więc to się już rozszczelniło na jakimś poziomie. Wiadomo, że możemy o tym dyskutować, ale faktycznie to przekazywanie wiedzy, o którym mówisz, to jest taka przestrzeń wciąż niewidoczna, prawda? Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Bo jeżeli stoi za tym uniwersytet czy akademia, no to mamy pewien glejt. Ale przecież to jest współpraca, to są dyskusje, to są warsztaty. No szereg rzeczy, które właśnie są być może niemedialne na tyle, żeby o nich często opowiadać.
Ja w ogóle zacznę od tego, jeżeli mówimy o widoczności, niewidoczności. To jest dla nas było, jest bardzo ważne, żeby uhonorować ludzi, którzy są ogromnie zasłużeni, a przeważnie szalenie skromni, którzy wykonują tę pracę nie dla gigantycznych pieniędzy, przeważnie nie dla honorów, bo rynek wydawniczy jest trudny, a praca translatora jest pracą samotniczą, często nie bardzo spektakularną. I to jest bardzo ważne w tej nagrodzie, żeby tych ludzi pokazać, żeby ich uhonorować, żeby im podziękować, żeby to był moment świętowania i podziękowania za pracę wypływającą z pasji, z miłości dla polskiej literatury, dla polskiej kultury, dla Polski. I to jest takie ogromnie satysfakcjonujące, naprawdę, być świadkiem tego, poznać takich ludzi wspaniałych. No i właśnie móc w jakiś sposób, chociaż tak, podziękować im za dorobek całego życia, bo to nie jest nagroda za jakąś jedną książkę, czy nawet za listę przykładów, to jest nagroda za pracę wykonywaną przeważnie przez dziesięciolecia.
Taką nieustanną.
Nieustanną, dokładnie. Jeżeli chodzi o pracę mentorską, kształcenie nowych pokoleń, tak, to prawda, o tym się nie mówi bardzo dużo. No ta praca jest ogromnie ważna, no, ponieważ jeżeli gdzieś nie będzie tłumaczy, jeśli odejdą tłumacze, starsi, zasłużeni, doświadczeni, a nie przekażą nikomu swojego doświadczenia, swojej wiedzy, no to czytelnicy nie otrzymają tych książek, nie będą mieli szansy zapoznać się z twórczością polskich autorów. Tak, ta wiedza jest przekazywana na różne sposoby. Są specjalne programy mentoringowe, na przykład Antonia Lloyd-Jones, jedna z naszych laureatek z Wielkiej Brytanii, no właśnie od lat uczestniczy w takim programie, w którym ona jest trenerką, mentorką dla tłumaczy młodszych. No jest to ogromnie ciekawe obserwować, jak oni rozwijają się pod jej skrzydłami.
Mm-hmm. To, co jest jeszcze ciekawe, w ogóle w popularyzowaniu języków, powiedziałabym, niepopularnych, i wydaje mi się, że język polski jednak do takich należy. Ostatnio pojawił się w mediach taki ranking najpopularniejszych kierunków i tych, które są najmniej popularne, czyli w zasadzie możemy się na nie zapisać, a nie dostać. I zobaczyłam tam filologię rumuńską. I to mi uświadomiło, że kiedy myślimy w ogóle o filologach, czyli osobach, które mogą później wybrać na przykład taką specjalizację, jeżeli jest tak małe zainteresowanie na przykład językami mniejszymi, to już się poprawiam, nie literaturami małymi, bo bardzo, bardzo często tak się mówi, już wiem, że to nie jest adekwatne. To trochę faktycznie jestem zdjęta trwogą, na ile będziemy w stanie wykształcić właśnie kolejne pokolenia pasjonatów, którzy nam będą przynosić na rynek przecież niezwykłe opowieści, niezwykłe historie z innych części świata. No i na ile to właśnie będzie pracowało również poza granicami naszego kraju, no bo zdaje się, o tym właśnie rozmawiamy.
Tak, na pewno jest to wyzwanie, natomiast jestem dobrej myśli, ponieważ polska literatura ma wielki potencjał i nasi tłumacze mają wielki potencjał.
Mm-hmm. Powiedziałaś o tym, że Transatlantyk to nie jest nagroda za jedną książkę, to nie jest nagroda za listę, tylko jest za tak naprawdę dziesięciolecia pracy, ale czy są jakieś kryteria, które wyznaczają w zasadzie kierunek podejmowania decyzji, kiedy już spłyną propozycje do kapituły? Jak te dyskusje wyglądają? Czy możemy się trochę przyglądnąć tej kuchni, która dzieje się poza naszymi oczami i poza uszami?
Jasne. Zgłaszać kandydatów mogą zarówno instytucje, jak i osoby fizyczne, więc zgłosić może kandydata, może tłumacz, może czytelnik, może autor. Czasem tak jest, że autorzy zgłaszają swoich tłumaczy. Mogą zgłaszać również instytucje, ambasady, instytuty kultury polskiej, wydawnictwa, zarówno z kraju, jak i ze świata. Decyzję podejmuje kapituła, w skład której wchodzą eksperci powołani przez dyrektora Instytutu Książki oraz laureaci nagrody z 3 poprzednich lat. Jeśli chodzi o kryteria, są takie, o jakich wspomniałam. To znaczy, po pierwsze, dorobek tłumaczeniowy, faktycznie, jeżeli mówimy o tłumaczu, bo nie musi to być tłumacz, ale rzeczywiście praca, tak? Praca zawodowa, bibliografia, CV. Wpływ na popularyzację kultury polskiej w kraju tłumacza, czy też kandydata. I zasługi takie, jak o których mówiliśmy, to znaczy też praca akademicka na przykład, praca z nową generacją adeptów sztuki tłumaczeniowej, czy też polonistyki. I to są decyzje bardzo trudne tak naprawdę, ponieważ mimo iż mówimy o wąskim gronie relatywnie, tych zgłoszeń mamy co roku kilkadziesiąt.
To bardzo dużo.
To jest sporo i w zasadzie bardzo trudno jest wybrać jedną osobę. ponieważ no, widzimy wspaniałe kandydatury, cudowne osoby, bardzo zasłużone z różnych krajów i chciałoby się uhonorować wszystkich. Co roku 10 na przykład. Dlatego bardzo nas cieszy, że ta jubileuszowa nagroda będzie uczczona w taki specjalny sposób, to znaczy przyznamy nie jedno, lecz dwa wyróżnienia.
I to jest już taki element bonusowy, który tak. możemy sobie przypisać.
Tyle mogę zdradzić.
No właśnie. Ja wiem, że nie mogę ciągnąć za język. Będziemy musieli troszkę zaczekać, ale już niedługo. Natomiast bardzo mi zależało na tym, żeby porozmawiać o tej nagrodzie, bo mam wrażenie, że kiedy mówimy o wielkich nagrodach, które śledzimy tak naprawdę, dyskutujemy o nich oczywiście w Polsce, dyskutujemy o Nike, o Gdyni, o tym, która nagroda wysuwa się na prowadzenie, która jest najbardziej opiniotwórcza, która faktycznie wpływa na wybory czytelników i czytelniczek w kraju. Ale wciąż mam wrażenie, że kiedy właśnie przechodzimy na trochę inną opowieść o literaturze, to zainteresowanie zaczyna gasnąć, podczas gdy transatlantyk, mam wrażenie, że może być pewnym rodzajem wymiany. Po pierwsze zwracać uwagę na kraje, w których polska literatura się pojawia w taki, a nie inny sposób, bo kiedy prześledzimy sobie, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, państwa, które reprezentują laureaci i laureatki, mamy od 2005 roku poczynając. Niemcy, Szwecję, znowu Niemcy, Rosja, Serbia, Włochy, Czechy, Chiny, Holandia, USA, Francja, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania, Estonia, Polska, Japonia, Włochy, Irak. No to jest naprawdę świat. I czasem mam wrażenie, że my nawet nie wiemy, gdzie polska literatura funkcjonuje. Albo kto jest naszym reprezentantem, kto został dostrzeżony na przykład przez tych tłumaczy i tłumaczki, jeżeli o nich właśnie rozmawiamy. Więc wydaje mi się, że transatlantyk jednak potrzebuje opowieści.
Zdecydowanie. Głośnej. Jest to, myślę, opowieść fascynująca, budująca i radosna, ponieważ faktycznie dowiedzieć się, że polska literatura jest czytana na przykład w Etiopii, czy w krajach arabskich, czy w Chinach, dowiedzieć się, że lalka Bolesława Prusa została doceniona w Japonii, no to są wspaniałe informacje, myślę, że nie tylko dla wąskiego grona polonistów, ale dla wszystkich Polaków.
Uruchamia się taki patriotyzm w takich momentach, prawda? Że kiedy, co prawda nie chciałabym się odbijać teraz od tego nieszczęsnego powiedzenia, że cudze chwalicie, swego nie znacie, bo oczywiście uruchamiają się te nasze emocje, kiedy właśnie ktoś inny zwróci światło reflektorów na dany tytuł albo na danego twórcę, ale wydaje mi się, że to wciąż działa in plus. Bez względu na to, jakie za tym stoją przesłanki i powody, to tego chciałabym się trzymać, ale wydaje mi się, że też w ogóle przyglądanie się recepcji dzieł polskiej literatury za granicą jest dla nas bardzo interesujące, bo popularność na przykład Wisławy Szymborskiej we Włoszech naprawdę mnie fascynuje, zwłaszcza wśród młodych ludzi, a u nas to jest wciąż dyskusja pewnego ściągania z pomnika noblowskiego poetki, prawda? To są intrygujące rzeczy.
Absolutnie, zgadzam się. Na przykład ciekawy jest przypadek Henryka Sienkiewicza, który w Polsce jest teraz traktowany jako swego rodzaju Ramota. Na pewno nie jest pisarzem popularnym tak. I na pewno wrażliwość na tyle się zmieniła, że Sienkiewicz nie zdaje się rezonować zbyt dobrze z naszą dzisiejszą wrażliwością. Natomiast wciąż jest czytany, jest tłumaczony i wydawany na świecie. Myślę, że na pewno działa magia literackiej Nagrody Nobla, bo to jest taki często drogowskaz, to budzi zainteresowanie. No i tu znowu wracamy do zasług ambasadorów polskiej literatury na świecie, w szczególności do tłumaczy, bo na przykład Wisława Szymborska, popularna na przykład we Włoszech, czytana popularna w Hiszpanii, wspominała, że nigdy nie dostałaby literackiej Nagrody Nobla, gdyby nie praca jej tłumacza na język szwedzki, Tym tłumaczem był Anders Budegaard. No i tutaj jest niestety smutny akcent w tym tygodniu naszej jubileuszowej gali, bo w poniedziałek dowiedzieliśmy się, że Andersa nie ma już z nami, że zmarł.
A był drugim laureatem, prawda? 2006 rok.
Zgadza się. Wspaniała postać o ogromnych zasługach dla polskiej literatury. Także no to radosne wydarzenie, jakim jest jubileuszowa gala, będzie miał taki smutny akcent.
Taki akcent pożegnania. Chociaż ja wciąż wierzę, że te osoby, które dokładają cegiełkę do kultury jako takiej, zwłaszcza tej, która ląduje pod strzechy, nawet jeśli niektórzy sobie nie życzą, żeby pod tymi strzechami była, to myślę sobie, że to jest taka opowieść również o nieśmiertelności. I bez względu na to, jak górnolotne jest to zdanie, chciałabym o tym w taki sposób właśnie myśleć, bo to jest trochę załatwienie sobie miejsca w naszych głowach i w kolejnych pokoleniach czytelniczek i czytelników. Niech tak zostanie. A powiedz właśnie, kiedy patrzysz na tę listę z tych 20 lat, co sobie myślisz o tych ludziach? Jakby co to jest za opowieść stworzona z nazwisk, z tej litanii tak naprawdę?
To jest opowieść o polskiej literaturze w Europie, ale i o polskiej literaturze przekraczającej granice Europy, bo mamy laureatów na przykład z Iraku, to jest Hatif Janavi, który został uhonorowany rok temu, tłumacz na język arabski. Jeden z kilkorga tak naprawdę, z bardzo wąskiego grona. To jest opowieść o no właśnie wspaniałym przekraczaniu granic, o niezmordowanej pracy. Jakaś taka w gruncie rzeczy zupełnie szalona, jak myślimy o dziadach przetłumaczonych na język chiński. To jest absolutnie niezwykłe i fascynujące.
A powiedz proszę, w jaki sposób o literaturze polskiej mówią tłumacze i tłumaczki? Bo tak sobie myślę, że są różne drogi do tego, żeby wybierać na przykład dany tytuł albo danego autora. I bardzo często słyszę takie sformułowania, chcielibyśmy, żeby było jak najtrudniej. Czy faktycznie jest coś takiego, że to są wyzwania? No bo kiedy słyszę na przykład dziady na język chiński, to faktycznie pomijając oczywiście stricte wątki kulturalne, religijne, już nie mówiąc o opowieści wokół samego autora w Polsce, ale czy tutaj jest jakiś haczyk, o którym możemy nie wiedzieć?
Myślę, że to jest takie uniwersalne pragnienie nas wszystkich. Znaczy my w pracy z jednej strony lubimy robić to, co lubimy i tłumacze kochają swoją pracę, więc na pewno nie robią tego, żeby się umęczyć. Jednocześnie myślę, że jak większość inteligentnych ludzi lubią wyzwania, nie lubią się nudzić, więc no, tłumaczenie jakichś takich bardzo prostych, podobnych rzeczy pewnie byłoby mniejszym wyzwaniem niż szukanie nowych gatunków, nowych tytułów, sięganie po dawniejszą literaturę, ale również po literaturę najnowszą, która eksperymentuje z językiem, bo i tak bywa. Także ja bym tutaj widziała no po prostu żywy umysł, pasję do literatury. Na przykład Henryk Lindepuu, nasz laureat z Estonii, mówi, że on ma najpiękniejszy zawód świata. On nie może być nic lepszego. On jest szczęśliwy, robi to, co kocha. To jest najlepsza literatura na świecie i on się w tym absolutnie spełnia. Oczywiście no, odpowiedni temperament jest niezbędny, prawda? Bo to jest praca tłumacza, jest przeważnie pracą dość samotniczą. Czyli no, jednak pracujemy w domowym zaciszu bądź w bibliotece. Ludzi widujemy częściej lub rzadziej, natomiast no, trzeba mieć predyspozycję do zagłębienia się w tekście, do zagłębienia się w tym innym świecie tekstu literackiego, który się tłumaczy. No ale to jest kazus tłumaczy literackich w ogóle. Nie tylko z polskiego na języki obce, ale tłumaczy wszystkich.
Tak sobie jeszcze myślę, bo dwie dekady to jest dużo. biorąc pod uwagę rozwój literatury, biorąc pod uwagę to, jak zmienia się rynek, ile nowych rzeczy jest dyskutowanych w ogóle, nawet na tym poletku polskim, ale przecież te zmiany dotyczą absolutnie, nawet gdybyśmy się chcieli zatrzymać w Europie, całej Europy. Szukamy nowych rozwiązań, zaczynamy dbać o poszczególne grupy zawodowe związane właśnie z rynkiem. A jakie wyzwania stawiacie sobie wy jako Instytut Książki, kiedy myślicie o transatlantyku? Czy myślicie o na przykład zmianie formuły, o jakimś nowym otwarciu, o wydarzeniach towarzyszących na przykład tej nagrodzie, które miałyby być może bardziej widoczne niż dotychczas. Oczywiście gdybam, bo absolutnie nie siedzę w waszych głowach, ale zastanawiam się, czy myślicie o rozwoju transatlantyku, no bo wszyscy jesteśmy w ruchu, więc w jakim ruchu jest nagroda Transatlantyk?
To znaczy, tu na pewno nie ma planów rewolucyjnych zmian, ponieważ nagroda ma wspaniałą tradycję i wydaje mi się, że formuła działa. Oczywiście marzyłoby nam się większy rozgłos i organiczny rozwój projektu nagrody, ale na razie nie ma planów jakichś dużych zmian. Jeśli chodzi o wydarzenia towarzyszące, to też wydaje mi się, że tradycja, która funkcjonowała do tej pory, fajnie się sprawdza, ponieważ bardzo, po pierwsze, transatlantyk raz na 4 lata przypada dokładnie wtedy, co kongres, Światowy Kongres Tłumaczy Polskiej Literatury. To jest także projekt Instytutu Książki, także bardzo satysfakcjonujący, ogromnie trudny jest to. Zjazd tłumaczy literatury polskiej z całego świata. Mniej więcej 200 tłumaczy, a łącznie kilkuset gości bierze udział w takiej kilkudniowej imprezie, która czasem porównywana jest do Igrzysk Olimpijskich, ponieważ odbywa się raz na 4 lata. Jest to rodzaj konferencji, ale również spotkania. Spotkania tłumaczy z autorami, z ekspertami i spotkania ze sobą, prawda?
No właśnie, bo to jest tworzenie wspólnoty też, prawda?
Dokładnie.
Niezależnie od tego.
I tłumacze ogromnie to sobie cenią, że mogą się skonsultować, poznać, wymienić doświadczeniami.
Podpatrzeć, kto co tłumaczy.
Właśnie, tak. Chociaż trzeba powiedzieć, że nowe media bardzo pomagają, ponieważ wczoraj jeden z tłumaczy opowiadał mi, że razem z kolegami i koleżankami z innych krajów mają wspólną grupę na Facebooku tłumacze Zyty Rudzkiej.
Oh, wow.
I to daje im taką możliwość wymiany doświadczeń, konsultacji pewnych wyzwań. Jeśli dobrze pamiętam, pisarka też chyba została zaproszona do tej grupy. Także no możliwości są, prawda? Ale jednak spotkanie osobiste też jest bardzo ważne. Także raz na 4 lata te dwie imprezy odbywają się w tym samym czasie. To znaczy kongresowi tłumaczy towarzyszy gala przyznania Nagrody Transatlantyk. Natomiast w pozostałych latach towarzyszącą imprezą jest seminarium dla wydawców. To jest osobny projekt, natomiast no, nasi goście uczestniczą w gali. Seminarium dla wydawców to jest taka wizyta studyjna wydawców zagranicznych, którzy na zaproszenie Instytutu Książki przez kilka dni biorą udział w wykładach, warsztatach, prezentacjach na temat polskiej literatury i mają szansę zainspirować się, znaleźć nowe tytuły dla siebie. No i mamy nadzieję, że owocem tych kilku dni będą nowe wydania książek polskich autorów za granicą.
Proszę Państwa, bo wydaje mi się, że to wymaga o tyle do powiedzenia, że bardzo często o sukcesie polskiego autora czy autorki decyduje to, czy rynek zagraniczny jest otwarty na tę historię. Zaczynamy wtedy dyskutować o tym, czy ona może być uniwersalna, czy jest faktycznie tak świetna. To poszerza oczywiście grupę odbiorców i odbiorczyń. Staje się pewnym prestiżem. My się cieszymy po prostu, jak ta literatura funkcjonuje poza granicami. Ale przypominam, że rekordowy rok, kiedy zanotowaliśmy liczbę tytułów na polskim rynku 35 700, zdaje się, plus minus, bo nie chcę skłamać, to jest sytuacja, w której przedarcie się nawet dla osoby mieszkającej mieszkającej w Polsce i zajmującej się literaturą jest niemożliwa. Tym bardziej, kiedy patrzy się z zewnątrz, czasem naprawdę nie wiadomo, na co trafić, co jest wartościowe, więc wydaje mi się, że tego typu spotkania no, są bezcenne i są taką wymianą, no wręcz pożądaną przy tak pędzącym i jednak napakowanym tytułami rynku.
Tak, taka jest idea, ceniona przez obie strony, jak sądzę. Mhm. Dla nas to jest okazja bezpośredniego spotkania z wybraną grupą zagranicznych wydawców, podsunięcia im wartościowych pozycji. Wydawcy z kolei cenią sobie tę możliwość no, spotkania ze specjalistami, z pisarzami. To znaczy my staramy się dawać im wybór, no jednak, ale równocześnie oczywiście no, trochę pomóc nawigować w tym morzu możliwości.
Morze możliwości, właśnie. Bardzo ci dziękuję za to sformułowanie. Jakże adekwatne w tym momencie.
Tak, właśnie. No tak, metafory marynistyczne i morskie jakoś tak tutaj okazują się poręczne, działają. Bo i transatlantyk przecież tak. Jest statkiem, który płynie przez fale, łącząc kontynenty.
No właśnie.
Odległe kultury i odległe kraje.
Czyli co? Widzimy się jutro w Muzeum Manga, czyli Kraków, proszę państwa. Kraków, miasto literatury. Trzymajmy się tej nomenklatury po prostu. Wielkie wydarzenia są w Krakowie, ale to było po prostu krakowskie teraz. Krakowskie, zaznaczę. Ale faktycznie, spotykamy się jutro wieczorem pełni wyczekiwania na werdykt. Bo rozumiem, że ty już wszystko wiesz.
No nie mówię tak, nie mówię nie.
Ja widzę, więc mogę państwu... Obawiam się, że tak, ale rozumiem, że mamy na co czekać.
Tak jest. Krótko po godzinie 19 poznamy werdykt, nazwiska laureatów tegorocznej edycji Nagrody Transatlantyk dla wybitnego popularyzatora polskiej kultury za granicą.
Proszę państwa, namawiam do tego, żeby sprawdzać, sięgać i trochę poszerzać opowieść własną o literaturze osobistą i swoje własne właśnie domowe nawet poszukiwania. Myślę, że to zawsze jest jakąś cegiełką, którą sobie dołożymy do tego domu zwanego literatura, nawet jeśli ogranicza się do czytania pod kocem w naszym osobistym łóżku. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. No, proszę państwa. Trzymamy kciuki. Nie wiem, czy państwo mają swoje typy być może, więc proszę trzymać kciuki. No a jutro po 19 będziemy sprawdzać, co się wydarzyło, jak zadecydowała kapituła w tym roku.
Planowana jest też transmisja online gali na YouTubie Instytutu Książki, jeśli dobrze kojarzę. Zatem będzie możliwość podejrzenia, sprawdzenia, jak tam rozwój wydarzeń.
Proszę sprawdzić, czy emocje w trakcie Nagrody Transatlantyk są tak wielkie, jak na igrzyskach już tutaj wymienionych. Nie wiem, czy będziemy mogli wszyscy tutaj wejść w szranki z euro, ale myślę, że to mogą być równie wielkie emocje. Agnieszka Urbanowska była moją i państwa gościnią. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.